jedna z najpotężniejszych inwestycji drogowych w naszym regionie. Setki milionów złotych, dziesiątki różnych obiektów. W konsekwencji wygodne połączenie z autostradą, otwarcie na północ i południe Polski. Przygotowania do budowy ekspresowej piątki w województwie nabierają tempa. Dziś trochę o przeszłości i przyszłości związanej z inwestycją. Andrzej Krystek, Michał Słobodzian. Dzień dobry. Kujawsko-pomorski odcinek ekspresowej piątki jest już na papierze i w internecie. Na stronie bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad można oglądać przebieg trasy z planowanymi węzłami, wiaduktami, a nawet przejściami dla zwierząt.
Można powiedzieć, że to największa inwestycja w województwie nie tylko ostatnich lat, ale kilkudziesięciu ostatnich lat.
Tomasz Okoński, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy.
Bo to droga ekspresowa o długości około 130 kilometrów. Sama autostrada budowana od Torunia do Kowala miała 60, więc to tak naprawdę dwa razy dłuższy odcinek. Duża inwestycja, która będzie przebiegała od Nowych Mars na autostradzie A1 do granicy województwa z północno-wschodnią obwodnicą Bydgoszczy. W kierunku Gniezna, kierunku Poznania i Wrocławia. Tam te drogi ekspresowe S5 też są budowane, więc tak naprawdę ta ciągłość będzie i kierowcy z Bydgoszczy, Świecia będą bez większych problemów nie tylko mogli dojechać do autostrady, ale A1 w Nowych Marzach, ale także jechać w kierunku południowym w kierunku Poznania. Droga ma około 130 km. Podzielona została na odcinki, co wynika z tego, że dzięki podziałom na odcinki będzie na pewno większa konkurencyjność na etapie prowadzonego postępowania przetargowego. Mniejsze firmy będą mogły startować, a także jest większa kontrola nad samą budową, bo na pewno łatwiej kontrolować budowę 15 czy 20 km niż 40-50 km. Prace będą prowadzone między rokiem 2017-2019. Może być, że niektóre odcinki będą skończone wcześniej, bo tak jak mówię, będzie na przykład wykonawcy łatwiej pracować poza terenem zabudowanym niż pod ruchem. Na tą chwilę wiemy, którędy pobiegnie droga. Mamy korytarz wyznaczony decyzją środowiskową. Wiemy, gdzie powstaną węzły. Sama budowa oczywiście będzie też niewątpliwie ogromną inwestycją, bo będzie to budowa węzłów, budowa obiektów inżynierskich, czyli tych przejazdów, wiaduktów.
Z mostem nad Brną.
Zgadza się. Budowa wzdłuż drogi ekspresowej, dróg dojazdowych, serwisowych wraz ze zjazdami na przeległe działki. Budowa oświetlenia drogowego, urządzeń bezpieczeństwa, budowa miejsc obsługi podróżnych, które też będą usytuowane w miejscu, w których kierowcy będą mogli z nich korzystać. Budowa kanalizacji, budowa urządzeń do zarządzania ruchem, odwodnienie terenu, budowa węzłów, zjazdów, budowa przejść dla zwierząt górnych, dolnych, budowa ekranów akustycznych, zagospodarowanie terenów zielenią. To jest naprawdę potężna inwestycja, która niewątpliwie zmieni nasze województwo, ale przede wszystkim na pewno wpłynie na dostępność naszego województwa dla kierowców jadących autostradą A1 w kierunku Poznania.
Planowany przebieg trasy przez ostatnie lata zmieniał się wielokrotnie, także wytyczanie węzłów budziło sporo emocji. Dwa lata temu starosta żniński Zbigniew Jaszczuk kategorycznie domagał się budowy węzła Żniny w ciągu drogi wojewódzkiej w kierunku Wągrowca.
Dla nas jest nie do przyjęcia sytuacja, żeby nie było węzła Żnin na drodze wojewódzkiej 251, bo już w tej chwili Żnin jest zakorkowany wzdłuż drogi numer 5, ale tu chodzi o pojazdy, tiry z kierunku Wągrowca i Janowca. Te tiry przemieszczają się ulicą Aliantów, ulicą Browarową i ulicą Ogrodową. Protesty mieszkańców. Teraz, kiedy mieszkańcy dowiedzieli się, że nadal ma tego węzła nie być, po prostu zapowiadają kolejną blokadę tej drogi. Mówię tutaj o drodze krajowej numer 5.
Bo Żnin będzie miał dwa węzły, tak? I na północy, i na południu.
Na południu będzie miał węzeł w Bożejewicach, węzeł Biskupin, natomiast na północy jest węzeł Jaroszewo. Ale
i żeby dojechać do tych węzłów, to te samochody z drogi od Wągrowca muszą przejechać przez miasto.
Muszą przejechać przez centralną część miasta. Tam jest ulica Browarowa, w szczególności ulica Browarowa. Tam są bloki 10-15 metrów od tej ulicy i jest nie do pomyślenia sytuacja, że one tam dalej po prostu będą jeździć. No, ci mieszkańcy już od wielu lat oczekują, że ten ruch tam zostanie wyprowadzony. A bez tego węzła tego się po prostu nie da zrobić.
Po konsultacjach z samorządem zdecydowano, że węzeł Żnin powstanie w pierwszym etapie budowy ekspresowej piątki. Pierwotnie ekspresowa piątka miała być gotowa w 2012 roku przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Perturbacje z wytyczeniem przebiegu, przeciągające się procedury środowiskowe, brak pieniędzy spowodowały, że realizacja opóźniła się o kilka lat. Ostatecznie ekspresową piątkę podzielono w regionie na 7 odcinków. Pierwszy, ponad 23-kilometrowy, połączy Nowe Marzy z węzłem Dworzysko. Kolejny, ponad 22-kilometrowy, wjedzie do Aleksandrowa w okolicach Borówna pod Bydgoszczą. Kolejny 15-kilometrowy jest odcinek Aleksandrowo-Tryszczyn. Dalej droga będzie wiodła do Białych Błot. To odcinek ponad 13-kilometrowy. Dalej 10-kilometrowy odcinek Białe Błota-Szubin, 19-kilometrowy Szubin-Jaroszewo i z Jaroszewa około 25-kilometrowy odcinek do granicy województwa. Prace nad przygotowaniem inwestycji przyspieszyły w zeszłym roku. W październiku podpisano umowy na budowę wszystkich odcinków drogi. Sława Skibińska-Dmitruk.
To była proceduralna kropka nad i. Umowy podpisane, teraz projektowanie, a za 12 miesięcy wbijamy pierwszą łopatę. W 2019 roku mamy pojechać już z piątką. Jak droga będzie wyglądać, o tym wykonawca Piotr Jurczyk, prezes Intercor Zawiercie.
Droga betonowa, trwałość drogi bardzo duża, dwa pasy w każdym kierunku ruchu, pas rozdziału, dodatkowo urządzenia związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska.
S5 na terenie Kujaw i Pomorza to odcinek o długości 130 km. Będzie przebiegać od autostrady A1 w Nowych Marzach pod Grudziądzem do Mielna na granicy z Wielkopolską. Jego budowa pochłonie 2,5 miliarda złotych. Umowy na realizację wszystkich fragmentów podpisano w bydgoskiej siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i szef bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mirosław Jagodziński.
Teraz już tylko przychodzi nam czekać i trzymać kciuki za tych, którzy będą projektować i budować.
Zarówno dla mnie jako dyrektora oddziału, jak i dla moich pracowników będzie to w zasadzie inwestycja życia, bo nie sądzę, żeby na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pojawił się kolejny temat, który byłby realizowany w jednym czasie na tak długo. Odcinku.
Zdajemy sobie sprawę, myślę wszyscy, jak ważne są drogi szybkiego ruchu, autostrady dla rozwoju naszych miejscowości czy naszych powiatów.
A błyskawiczny rozwój jest murowany, mówią Zbigniew Jaszczuk, starosta Żniński i Franciszek Koszowski, starosta Świecki.
Ja mogę porównać to może z innym węzłem, węzłem w Strykowie, który jest na skrzyżowaniu autostrad A1 i A2. Około 2 miesiące temu spotkałem się z burmistrzem ze Strykowa. Porównywał mi na przykład budżet przed budową tego węzła w Strykowie i po budżet tej gminy wzrósł około 5-6-krotnie, bo wiadomo, tam się tworzy infrastruktura, tam się tworzą nowe miejsca pracy, tam jest dochód dla gmin.
Powiem, że autentycznie się cieszę z tego, że ta droga powstanie. Zawsze motywowani byliśmy tym, że mówiliśmy do Gdańska w godzinę dojedziemy na rynek, a do Bydgoszczy półtorej w godzinach szczytu. Czas szybko leci, myślę, że doczekamy i będziemy bezpiecznie jeździć.
Bydgoszcz, Sława Skibińska-Dmitruk.
Mamy decyzję środowiskową.
Tomasz Okoński, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy.
Tutaj pod względem ochrony środowiska nie ma żadnych zastrzeżeń. Droga jest wybudowana zgodnie z wszelkimi normami. Tak jak mówię.
Nawet trzeba było ją przeprowadzić w okolicach Kowalewa, nieco inaczej niż pierwotnie planowano.
Tak, dużo się tutaj pozmieniało na pewno z początkowymi planami na podstawie, tak jak mówię, analiz przede wszystkim technicznych, możliwości technicznych, ekonomicznych, natężenia ruchu, można powiedzieć, że prawie na całej trasie, w związku z tym, że mamy dużo terenów zabudowanych, będą biegły drogi serwisowe do obsługi ruchu lokalnego, drogi, które będą kierowały do węzłów, będą przejazdy, będą wiadukty, więc tak naprawdę nie trzeba się obawiać tego, że przejazd na drugą stronę będzie w jakikolwiek sposób ograniczony, dostępność do dróg istniejących będzie, kierowcy, którzy z obecnych dróg korzystają, powiatowych, wojewódzkich, dalej będą mogli z nich korzystać, więc na pewno będzie możliwość bezproblemowa przejechania na tak zwaną drugą stronę drogi. Też czeka nas jeszcze ważny etap związany z wykupami nieruchomości, prowadzi Urząd Wojewódzki. No niemniej jednak my na pewno już sobie obiecaliśmy, że z ogromnym wyprzedzeniem będziemy mieszkańców informować. Zresztą cały czas jeździmy na różnego rodzaju spotkania z władzami tutaj i z mieszkańcami, żeby mówić o tym, jak ta droga będzie przebiegała, ale obiecaliśmy sobie, że jeszcze przed wydaniem decyzji z RIT będziemy do publicznej wiadomości podawać dokładne informacje, jak ta droga będzie biegła już dokładnie, już po przygotowaniu projektu, aby naprawdę mieszkańcy mogli, mieli czas się przygotować, byli przygotowani na tą procedurę prowadzoną przez Urząd Wojewódzki. Wycenę prowadzi Urząd Wojewódzki, my dostajemy tylko imię, nazwisko, numer konta i na to konto w ciągu 14 dni przelewamy pieniążki za daną nieruchomość.
Drogowcy obiecywali, że będą w kontakcie z mieszkańcami. Słowa dotrzymali. Od kilku tygodni po gminach jeździ mobilny punkt informacyjny. Właściciele działek mogą dokładnie zobaczyć, ile ziemi stracą w związku z budową trasy.
Mogę podsłuchać? Bo widzę, pan zainteresowany jest przebiegiem trasy S5 przez gminę Osielsko.
Ten temat już znałem wcześniej.
Bo to było konsultowane, wiadomo.
Tak, tak.
Czy jest pan zaskoczony już gotowym planem?
Nie, nie. Tak jak wspomniałem, już jestem wdrożony w ten temat już od dłuższego czasu.
A w jakiś sposób, że tak powiem, zahacza to o pańską nieruchomość? Czy...
Nie zahacza, go wyhacza w sumie całą moją nieruchomość.
Wykup?
No, tylko pytanie, kiedy to nastąpi, nie?
A generalnie projekt podoba się panu?
Bardzo ładny, kolorowy, mi podoba mi się to.
To kolorowe, ale chodzi mi o warunki.
Nie, no żartuję. Trzeba coś robić, nie? Żeby było lepiej, także należy to zrobić.
No bo wiem, że pewne sprawy były kontrowersyjne w czasie konsultacji. Nie wszyscy się na to zgadzali.
No zgadza się, zawsze kogoś tam boli, mnie też to boli, ale co mam zrobić? Specustawa, tylko kwestia teraz wykupu. Kiedy i za ile? To jest podstawa, nie?
To jeszcze nie jest uregulowane?
Nie, tak jak tutaj panowie wspomnieli, to będzie zupełnie na koniec, po akceptacji tam planów.
Czyli przebieg drogi znany, S5 koło Bydgoszczy, ale cena wykupu?
No to jest najważniejsze, nie?
A dużo gruntów do wykupienia?
Moich?
Tak.
Nie, dużo nie, ale bardzo dla mnie istotny, bo tam akurat jest restauracja, nie? Hotel i restauracja, tak.
Janusz Gorzycki, Urząd Gminy Osielska. S5 to jest długa historia, która się zaczynała 20 lat temu, a prace nad tym projektem zaczęły się w 2006 roku. Także my uczestniczymy jako gmina od samego początku w ustalaniu przebiegu trasy, tutaj parę bardzo istotnych poprawek.
Z punktu widzenia gminy właśnie coś wszystko...
Z punktu widzenia gminy jest, można powiedzieć, maksimum tego, co można było zrobić, jeśli chodzi o poprawność przebiegu trasy, rozwiązań technicznych, powiązań węzłów z istniejącym układem drogowym. Zostają jeszcze pewne szczegóły, które właśnie teraz próbujemy dogadać. Mam nadzieję, że
zwłaszcza o te tereny inwestycyjne.
Tereny inwestycyjne, tak.
Gminy, które...
Chcemy wykorzystać węzeł Aleksandrowo jako teren inwestycyjny, tereny właściwie wokół tego węzła. Rada Gminy niedawno podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania z przeznaczeniem właśnie na cele gospodarcze terenu około 400 hektarów wokół węzła. Jak on będzie dobrze skomunikowany i pod względem drogowym i mediów, no to będzie to bardzo, bardzo atrakcyjny teren dla przyszłych inwestorów i wykorzystanie gospodarcze drogi ekspresowej w kontekście nie tylko gminy Osielsko, ale całego regionu.
Ale jednocześnie chodzi o to, żeby dotarły tam wszystkie media.
Tak, właśnie teraz to, co tutaj dogadujemy z wykonawcą, to właśnie zapewnienia możliwości przejść tym mediom. Chodzi o wodę, kanalizację, gaz, sieci teletechniczne, energetykę.
Żeby to było uwzględnione w projekcie wykonawcy.
Uwzględnione już teraz w projekcie i wykonane jako przejścia techniczne pod budowaną drogą ekspresową, tak żeby w następnych działaniach można było przeprowadzić właśnie tymi rurami ochronnymi właściwe media.
Te wszystkie właśnie wymagane czy oczekiwane przez gminę projekty, przejścia i tak dalej są uwzględnione już?
Tak, tak. One zostały uwzględnione, wszystkie właściwie nasze dotychczasowe postulaty, wnioski, propozycje zostały uwzględnione. Teraz jeszcze pozostała właśnie sprawa tych przejść technicznych. To są już takie niuanse projektu, ale bardzo istotne.
Hechła Grzegorz, jestem tutaj zastępcą przedstawiciela wykonawcy firmy Intercor. No ludzie przede wszystkim pytają, kiedy się to rozpocznie, jak będzie wyglądała procedura odszkodowawcza, no i kiedy się rozpoczną roboty. No to są jakby zasadnicze rzeczy, które tutaj ludzie pytają na tych naszych konsultacjach społecznych. No,
jeśli chodzi o plany, przebieg trasy, to już decyzje zapadły. Ludzie tylko właśnie poznają przebieg tej trasy, natomiast najbardziej interesują ich odszkodowania wykupu.
Tak, tak, ale to jakby to o tym będzie już decydował o odszkodowaniach wojewoda, nie my jako wykonawca, więc to myślę, że na mocy decyzji z RIT będzie też określone.
A kiedy wchodzicie na budowę?
Myślę, że to powinien być drugi kwartał przyszłego roku.
Pańska nieruchomość będzie wykupiona?
Tak, część, prawie połowa. Panie, ja to kupiłem, bo chciałem hałas na stare lata. Chciałem ciszę, spokój, nie? Jednak droga i panie, dużo ludzi na to narzeka, nie? No już decyzje zapadły tam. No wykupy to chyba w przyszłym roku nastąpią, nie? Nie w tym, tylko w przyszłym. Wiem, że na jednej komisji się nie skończy. Ci, co płacą, tylko i każda coraz mniej. Pod Wrocławiem 5 komisji było wyceniających i połowę dostali z tego, co pierwsza komisja orzekła.
Ale to są tereny drogie.
Panie, zdrowie, spokój i nerwy, a w związku z tym choroby to czasami więcej kosztuje. Odtąd, dotąd jest moje, a tu zabierają, o, tyle. Dom zostaje w pierwszej strefie hałasu.
Trzeba będzie pomyśleć o przyszłości.
Panie, jak ja mam 70 lat, co by pan zrobił? Zaklimatyzować się w nowym miejscu? A tam ekrany, ja tam nie wierzę, panie, ja mam to obsadzone, już samosiejkami tam podrosło. Szanuję je na wodze, żeby jeszcze wyższe były.
Chociaż parawane będą.
No, coś trzeba będzie pomyśleć. Tam no, nic nie będę robił, pani, bo się nie opłaca. To było wszystko w sadzie. Już produkcji sadowniczej nie mam, bo już miało być na 12 rok. To mi się nie opłacało. Stare odmiany drzew, nowe wsadzać. To by akurat teraz, by weszły w etap owocowania, no to wezmą i wykupią w przyszłym roku i gdzie zysk. Tylko roboty, nawozy, opryski i to wszystko. Hektar przeszło, pójdzie wek.
Mirosław Jagodziński, dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy. To jest realizacja mojej deklaracji, że jak będziemy mieli linie rozgraniczające te inwestycje, które staną się liniami podziałowymi nieruchomości, to pojedziemy do mieszkańców, korzystając ze współpracy z gminami i okażemy te linie rozgraniczające, które pokażą każdemu mieszkańcowi, właścicielowi nieruchomości, bo punkt mobilny jest skierowany do właścicieli nieruchomości, czyli ma konkretnego adresata. I każdy właściciel działki, który przychodzi do punktu mobilnego, może zapoznać się z liniami rozgraniczającymi inwestycji, czyli z tymi liniami, które podzielą jego nieruchomość, i będzie mógł zobaczyć, ile tej nieruchomości przy nim zostanie, a ile będzie zabrane pod drogę. My dokładnie mamy spis działek.
Z pewnością mniej jest zainteresowanych w tych gminach, w których jest rolnictwo wysokotowarowe, większe gospodarstwa, mniej właścicieli. Natomiast chyba najwięcej zainteresowanych jest w tych gminach podmiejskich, gdzie bardzo wielu ludzi z miasta osiedliło się, kupując nieruchomości, przez które teraz przejdzie droga S5.
Dla nas każdy właściciel jest tak samo ważny i my zapraszamy tych właścicieli, gdzie dokładnie wiemy, jaki numer działki będzie dzielony. I muszę powiedzieć, że z tych informacji, które docierają do mnie od moich pracowników, to zainteresowanie jest bardzo duże, bo to jest, nie chcieliśmy czekać do etapu, kiedy zostanie złożony wniosek do wojewody już i rozpocznie się postępowanie w zakresie wydania zezwolenia, tylko odpowiednio wcześniej chcemy ludzi informować. Szczególnie nam zależy na tych właścicielach nieruchomości, którym będziemy musieli pod inwestycje zabrać dom, czy jakieś zabudowania związane z prowadzeniem przez tą osobę działalności.
Bo to już jest właściwie niemalże projekt ostateczny.
Tak, bo my jesteśmy też związani korytarzem wynikającym z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ale właściciele nieruchomości przedstawiają nam jeszcze wnioski dotyczące tych linii rozgraniczających, bo też ideą naszego tego punktu mobilnego było to, żeby pozbierać jeszcze informacje od właścicieli nieruchomości, bo nieraz przesunięcie tej linii rozgraniczającej o metr czy o dwa nie będzie miało wpływu na cały przebieg inwestycji, a może komuś uratować jakąś infrastrukturę, na której mu zależy, żeby ona została do funkcjonowania tej nieruchomości, która zostanie przy właścicielu.
Czyli to jest takie uzgadnianie, konsultowanie najdrobniejszych już szczegółów.
Nie chciałbym używać słowa konsultacja, bo to jest bardzo pojemne słowo. My to traktujemy jako okazanie właścicielowi nieruchomości, jak jego nieruchomość, jaki jest projekt podziału jego nieruchomości.
Od kiedy zatem ten punkt konsultacyjny w sprawie budowy S5 jeździ i do kiedy będzie gościł w tych zainteresowanych budową S5 gminach?
Ten punkt rozpoczął swoje, można powiedzieć, swoją pracę w czerwcu. I będzie tak długo kontynuowany, jak długo, bo my też jesteśmy uzależnieni tutaj od wykonawcy, kiedy nam przedstawia już ten projekt linii rozgraniczających, ten projekt musi być zatwierdzony też przez inżyniera naszego i dopiero jak te czynności zostaną dopełnione, także na pewno do końca lipca będziemy starali się dotrzeć do każdej gminy, żeby przedstawić, jak te linie rozgraniczające będą dzieliły nieruchomości. Jeżeli w jakiejś gminie są to 4 działki, no to staramy się zaprosić tych właścicieli, 4-3 działki, to staramy się zaprosić do nas w ramach tego czwartkowego, funkcjonującego już od prawie 2 lata punktu informacyjnego. Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy czuli się ważni, bo mieszkańcy są dla nas bardzo ważni i chcemy na takim etapie, jak my dysponujemy jakimiś informacjami, które są przedmiotem ich zainteresowania, chcemy natychmiast dzielić się tymi informacjami z mieszkańcami. No tak można powiedzieć szacunkowo, bo cały czas ten katalog właścicieli nieruchomości jest jeszcze uzupełniany na różnych odcinkach, ale będzie to około 4,5 tysiąca nieruchomości, z tym, że są właściciele, do których kilka nieruchomości należy. Kilka tysięcy ludzi, to mogę śmiało tak powiedzieć, dlatego ja jako inwestor tutaj z moimi pracownikami chcemy zapewnić tym właścicielom nieruchomości wszystkie niezbędne informacje, które są im potrzebne do uczestniczenia w tej całej procedurze, bo ja tych mieszkańców zapraszam do uczestniczenia w postępowaniu o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Tam z tymi właścicielami, którym będziemy wyburzali budynki, będziemy starali się ze służbami pana wojewody, z moim wykonawcą ustalać termin na opuszczenie nieruchomości, bo to jest kolejny ważny element, który tych właścicieli nieruchomości interesuje. Chcemy tak, żeby ten termin był zgodny z prawem, czyli nie może być krótszy niż 120 dni, ale jeżeli logistyka prowadzenia robót budowlanych wykonawcy będzie pozwalała, że ten termin dla tych niektórych nieruchomości może być dłuższy, to postaramy się taki termin wpisać do zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a dla służb pana wojewody to będzie sygnał, że taki termin dany właściciel dostał na opuszczenie swojego domu. I liczę na to, że będzie dużo takich przypadków, że uda się służbom pana wojewody ustalić w tym czasie odszkodowanie, że właściciel opuszczając nieruchomość będzie miał przyznane decyzją odszkodowanie. Oczywiście jeżeli decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostanie zaskarżona, to wówczas na jego wniosek będziemy mogli 70% tej kwoty wypłacić.
A dalsze etapy postępowania inwestycyjnego, a zwłaszcza te etapy, które najbardziej interesują właścicieli nieruchomości wywłaszczanych, że tak powiem, kiedy nastąpi określenie odszkodowań?
My, jak procedura związana z ustalaniem odszkodowań będzie wyglądała, to przygotowaliśmy taki specjalny materiał w formie ulotki, rozdysponowaliśmy to, ta ulotka znajduje się, ta treść też na naszej stronie internetowej i harmonogram jest taki, 12 sierpnia wypada termin pierwszego kamienia milowego, czyli złożenia wniosku o zezwolenie na o wydanie zezwolenia na realizację tej inwestycji do wojewody. Wówczas wojewoda będzie prowadził postępowanie związane z wydaniem tej decyzji. W ramach tego postępowania też będzie ponowne badanie oddziaływania na środowisko. Już do konkretnych tych rozwiązań projektowych, które wykonawca zaproponował, zostały przygotowane raporty oddziaływania na środowisko dla tych odcinków. I liczymy, że ta cała procedura związana z prowadzeniem postępowania przez pana wojewodę według naszego harmonogramu powinna się zakończyć w pierwszym kwartale przyszłego roku. W momencie, kiedy zostanie wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, to na podstawie tej decyzji będzie wojewoda mógł wszczynać postępowania dotyczące ustalenia odszkodowania za przejęte nieruchomości. I ten okres my liczymy, że będzie to drugi kwartał 2017 roku. Pierwsza łopata, bo u nas każdy wykonawca ma prawo do tak zwanej przerwy zimowej.
Ten odcinek kujawsko-pomorski S5 podzielony jest na 7 odcinków.
Na 7 odcinków to jest 128 km podzielonych na 7 odcinków, gdzie umowy zostały podpisane w jednym dniu i dla wszystkich 7 odcinków obowiązuje ten sam czas realizacji. Oczywiście, jeżeli odcinek jest krótszy, to on się kończy w krótszym czasie.
I różni wykonawcy.
I są różni wykonawcy, różne konfiguracje konsorcjów, które wygrały przetargi. My staramy się zapewnić, można powiedzieć, współpracę z lokalnymi mieszkańcami na tym samym poziomie przez wszystkich wykonawców. I te pierwsze roboty, pierwsza łopata, można to tak nazwać, my przewidujemy zgodnie z naszym harmonogramem dla tej inwestycji, który mamy przygotowany, że powinno to nastąpić w drugiej połowie marca przyszłego roku.
Przygotowanie kosztującej 2,5 miliarda złotych inwestycji wkracza w decydującą fazę. W połowie sierpnia wojewoda ma zacząć procedurę wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Potem ruszy procedura wykupów. To ważna informacja dla właścicieli nieruchomości. Wszelkie szczegóły dotyczące tej procedury można znaleźć na stronie internetowej Bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W siedzibie dyrekcji przy ulicy Fordońskiej 6 działa także punkt informacyjny. Można go odwiedzić w każdy czwartek między 9 a 11. Andrzej Krystek, Michał Słobodzian. Do usłyszenia.